Chwała Bogu za dzisiejszy poranek, w czasie którego możemy zjednoczyć nasze serca, nasze myśli, aby poczuć Bożą obecność, aby szczególnie teraz u schyłku kolejnego już roku w naszym życiu więcej czasu, więcej myśli poświęcić naszemu Stwórcy. Temu, który dał nam życie, który pozwolił nam zaistnieć. Temu, który sprawił, że możemy doświadczać szczęścia, radości, miłości. Jemu niechaj będzie chwała i niechaj Jemu dzisiaj nasze serca, nasze usta niosą chwałę i cześć. Cieszę się, że dzisiaj mogę być z wami, że po kilku miesiącach pobytu z dala od kraju, od Warszawy, od rodziny, od was, mogę być znowu tutaj, na miejscu, tutaj, gdzie Pan Bóg wyznaczył mi misję, odpowiedzialność. Cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli wspólnie wsłuchiwać się w głos Boży, ale nie tylko my zgromadzeni tutaj, także ci wszyscy, którzy poprzez łącza internetowe przyłączają się do naszego dzisiejszego nabożeństwa. Niechaj Pan Bóg nam wszystkim błogosławi, niechaj sprawi, że te chwile będą dla nas czymś budującym, czymś ważnym, czymś wartościowym. Dzisiaj mamy wspominać śmierć Pana Jezusa, ale nie jako coś, co ma kojarzyć się tylko i wyłącznie ze smutkiem, z dramatem, ze śmiercią, ale ta śmierć to taki krok w kierunku zwycięstwa. Jest to nasze zbawienie, jest to nasz triumf nad tym wszystkim, co słabe, co niedoskonałe, co zepsute w nas. Ale zanim nasze myśli popłyną w kierunku tego stołu, na którym spoczywają pewne symbole mające nam przypomnieć zwycięstwo Chrystusa na krzyżu Golgoty, to chciałbym was na moment zaprosić do chwili refleksji nad nieco innym wydarzeniem, które w jakimś sensie ma związek z tym, o czym będziemy mówili za moment. Media nazwały to kradzieżą stulecia. W nocy z 17 na 18 grudnia z terenu byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau skradziono tablicę z napisem Arbeit macht frei. Na pewno słyszeliście o tym wydarzeniu. Nie tylko polskie media, ale także zagraniczne głośno o tym mówią, bo stała się rzecz niesłychana. Dokonano czegoś, co budzi sprzeciw, budzi bunt w wielu ludziach. Można powiedzieć głupi kawał, chuligański wybryk, ale czy tylko? Sprawcy, którzy weszli na teren obozu, musieli być doskonale przygotowani. Doskonale znali rozkład wart, dozorców, służby ochrony, wiedzieli, gdzie są umieszczone kamery. Działali według bardzo szczegółowo przygotowanego planu. Arbeit macht frei. Auschwitz-Birkenau. Byliście tam na tym miejscu jako ci, którzy po latach, po wojnie, po tych trudnych, dramatycznych wydarzeniach mogą się tam udać jako turyści, to chyba złe słowo, ale jako ci, którzy chcą poznać świadectwo historii. Jest to miejsce szczególne. W roku 1940 niemieckie władze utworzyły na terenie Oświęcimia i Brzezinki obóz przeznaczony początkowo do osadzenia więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Był potem rozbudowywany i przeznaczony jako miejsce masowej eksterminacji około miliona Żydów. Żydów z całej Europy, a także wielu Polaków, Romów, jeńców radzieckich, a także ludzi innych narodowości. Jest to jedyne miejsce tego typu, jedyny obóz koncentracyjny, który znajduje się na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Miejsce, w którym oddało życie ponad milion ludzi. Komuś bardzo przydała się tablica, która widniała nad wejściem do obozu zagłady. Czy zastanawialiście się, co mogło kierować takim człowiekiem, który nagle zapragnął wejść w posiadanie tego mającego niewielką wartość przedmiotu? Komu mogła się przydać taka tablica, takie hasło, taka pamiątka? Arbeit macht frei. Praca czyni wolnym. Jest to troszeczkę złośliwa parafraza tekstu, który zawarty jest w Ewangelii według świętego Jana w 8 rozdziale, w wierszu 32, gdzie jest powiedziane, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tam miała wyzwalać praca. Każdego dnia grupy więźniów opuszczały teren obozu, przekraczały bramę, pod wieczór ci ludzie wracali i każdego dnia wieczoru witał ich ten napis Arbeit macht frei. Praca uczyni cię wolnym. Podobne napisy widniały nie tylko na terenie obozu Auschwitz-Birkenau, ale także w innych obozach, Gross-Rosen, Dachau, był to symbol pewnego systemu, pewnej drwiny, pewnej ironicznej wizji przyszłości wykutej przez ideologów nazizmu. Jak zabić człowieka, jak wykorzystać, jak poniżyć, jak zgnębić, jak ośmieszyć, jak obedrzeć z ludzkiej godności, co zrobić, żeby tego człowieka zabić na każdej możliwej płaszczyźnie. Arbeit macht frei. Komu coś takiego mogło się przydać? Media mówią o szarganiu świętości. Mówią o deptaniu pamięci tych, którzy zginęli z rąk oprawców. Mówią o chuligańskim wybryku. Ukazują to wydarzenie jako niezwity dowód odradzania się idei neonazistowskich. Niektórzy sądzą, że ta kradzież została zlecona przez jakieś anonimowe siły negujące historyczną prawdę o tragedii ludobójstwa. Inni mówią, że jest to oznaka postępującej gangreny moralnej, zżerającej współczesne pokolenie. Nie wiem, co wy zrobiliście, kiedy usłyszeliście po raz pierwszy tę informację. Jedna z pierwszych myśli, która pojawiła się w mojej głowie, to myśl, właściwie takie pytanie, co musiał czuć ktoś, kto stał na drabinie i odkręcał śruby od tej tablicy, kiedy miał przed sobą bloki, w których ginęli ludzie dla kaprysu, w których tak wiele krzyczących ust zostało zblokowanych, dlatego że inny człowiek miał taką wolę. Co musiał czuć ktoś, kto odkręcał śruby i próbował w nocy zabrać ten napis z terenu obozu? Jest to bardzo ważne pytanie, bo są takie rzeczy, są takie miejsca, z których nie wolno się śmiać. Są takie momenty, z których nie wolno kpić i nie wolno ich deptać. A jednak ktoś to zrobił. Jednak dla kogoś nie było to problemem. Co kierowało sprawcami? Chęć wzbogacenia się? Głupie poczucie humoru? Może była to manifestacja agresywnej i pełnej nienawiści ideologii? Misternie przygotowany plan. Czemu miało to służyć? Co miało wyrazić? W kogo to miało uderzyć? Próbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale nie znając szczegółów, mogę tylko gdybać. Natomiast są rzeczy, których jestem pewny, co do których nie mam żadnych wątpliwości. Moi drodzy, nasz świat, nasz czas, nasz wiek to wiek, w którym upadają autorytety. To wiek, w którym zanika poczucie świętości. To czas, kiedy granica między dobrem a złem coraz bardziej się zaciera. Kiedy ponadczasowe idee sprawiedliwości, prawdy, miłości, tolerancji wydają się coraz mniej ludziom potrzebne. Jaką wartość na tle współczesnych trendów, zjawisk, jaką wartość ma dzisiaj dla nas, ludzi, śmierć Jezusa Chrystusa? Dzisiaj rabowane są kościoły, bezczeszczone są cmentarze. Dzisiaj profanuje się takie miejsca jak brama prowadząca do Auschwitz-Birkenau. Czego możemy spodziewać się w przyszłości? Co jeszcze musi się wydarzyć, żeby potrząsnąć nami, żeby uświadomić sobie, jak źle dzieje się wokół nas? Do czego zdolne jest upadłe, nieodrodzone ludzkie serce? Jak na tle tych współczesnych trendów wygląda dzisiaj śmierć Chrystusa, Jego ofiara? Na kim to dzisiaj jeszcze robi wrażenie? Komu to dzisiaj jest potrzebne? Kto z tego odnosi jakąkolwiek korzyść? Czy w naszym codziennym zabieganiu i trudzie znajduję chociaż trochę czasu, żeby nad tym pomyśleć? Ktoś za mnie umarł i zostawił mi pamiątkę. Tak bardzo chciał, żebym o tym nigdy nie zapomniał, nie po to, żeby rozpamiętywać jakieś traumatyczne chwile, ale po to, żeby zrozumieć, że był to moment, kiedy zacząłem zwyciężać, kiedy Pan Bóg zaprosił mnie do zwycięstwa, do wieczności, do życia bez końca. Tam na Golgocie, tam, gdzie Jego Syn oddawał życie za mnie i za Ciebie. Musimy sobie przypominać te chwile. Musimy o nich pamiętać. One nigdy nie mogą się w naszym sercu zdeaktualizować. Posłuchajmy po raz kolejny, bo wierzę, że czytaliśmy te słowa wielokrotnie, dziesiątki, jeśli nie setki razy. Posłuchajmy jeszcze raz fragmentu sprawozdania, jakie jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza od 22 wiersza począwszy. A czytamy tam następujące słowa. Zawołali wszyscy na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział, cóż właściwie złego uczynił. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę, umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa ze sobą do pretorium, zgromadzili koło niego całą kohortę, rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz karłatny. Uplutszy wieniec z siernia włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz. Włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, i siedząc tam pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: to jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo leżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Około godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: on Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł, wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, lecz inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go wybawić. A Jezus jeszcze raz zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: prawdziwie, ten był Synem Bożym. Jak często czytaliście tę historię? Jak często otwieraliście Ewangelię w tym miejscu i śledziliście swoim wzrokiem ten starożytny zapis? Tak umierał Chrystus. Za ciebie, za mnie. Tam walczył o twoje i moje zbawienie. Tam dał wszystko, co miał najdroższe, wszystko, co najpiękniejsze. Tam Bóg pokazał, jak bardzo kocha ciebie i mnie. I zostawił nam pamiątkę. Jaką wartość ma dzisiaj dla ciebie i dla mnie ta chwila? Ta pamiątka, to, co się wydarzyło w sumie przecież tak bardzo dawno. Jaką wartość dla ciebie i dla mnie ma śmierć Chrystusa? Co z niej czerpię dla siebie? Gdybym wtedy był naocznym świadkiem tych wydarzeń, stał w tłumie zgromadzonym wokół krzyża na Golgocie, jakbym się zachował? Czy razem z innymi moja pięść byłaby zaciśnięta i razem z innymi krzyczałbym: ukrzyżuj? A może patrzyłbym? Może nie wszystko rozumiał, ale wołałbym do Boga: Panie, jeśli to za mnie, to przepraszam. Jeśli to za mnie, to dziękuję. Jeśli to za mnie, to znaczy, że jest dla mnie nadzieja. Pan Jezus umierał, żebym jako człowiek mógł patrzeć w przyszłość z Bożym spokojem. Wpatrzony nie tyle w siebie, w swoje możliwości osiągnięcia, nawet nie w swoje upadki, ale w zwycięstwo tego, który poszedł przede mną, żeby utorować drogę. Ten drugi Adam, ten obiecany Mesjasz, ten, który położył swoje życie za moje życie. Wziął śmierć, abym ja mógł żyć. Ten doskonały, który umierał za mnie, za niedoskonałego, licząc na to, że nie zapomnę, że będę pamiętał, kim dla mnie dzisiaj jest Jezus Chrystus. W Współcześni kreatorzy mody, malarze, reżyserzy, piosenkarze przedstawiają dzisiaj Chrystusa i związane z Jego misją symbole bardzo często w karykaturalnym świetle. Dzisiaj możemy spotkać znaki krzyża, ryby, cierniowe korony w najróżniejszych kontekstach, nie zawsze nawiązujących do tego, co się działo na Golgocie. Dzisiaj można zrobić na religii, na Bogu, na chrześcijaństwie całkiem dobry interes. Jakiś czas temu czytałem pewien krótki artykuł opowiadający o tym, jak to w trakcie jednej z wycieczek szkolnych pewna młoda dziewczyna podczas chwili nieuwagi przewodnika i opiekunów grupy wśliznęła się do krematorium na terenie Oświęcimia i poprosiła koleżankę o zrobienie zdjęcia. Wyobrażacie sobie? Uśmiechnięta, młoda twarz, wyglądająca z otwartej klapy pieca krematoryjnego. Dobra pamiątka z wycieczki, prawda? Rozpętała się burza na temat niestosownego zachowania, na temat nieuwagi opiekunów, ale to jest symptom naszych czasów. Kiedy nawet z najpoważniejszych rzeczy potrafimy śmiać się, drwić, kpić, zniekształcać je, nie pamiętać, odrzucać, przechodzić zupełnie obojętnie. A jak jest z Chrystusem? Ewangelista Łukasz w 13 rozdziale wierszu 34 powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie zostali posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła. A nie chcieliście. Moi drodzy, dzisiaj mamy okazję zbliżyć się do Boga. Mamy okazję sięgnąć po kawałek chleba, symbol ciała Chrystusa. Mamy okazję sięgnąć po nieco wina, które symbolizuje przelaną krew Chrystusa. Możemy dzisiaj zbliżyć się do Boga i powiedzieć: Panie, kocham Cię. Może niedoskonale, może nie tak, jakbyś chciał. Może nie potrafię, nie umiem, ale staram się, chcę, marzę o tym. Chcę być blisko Ciebie. Czy dzisiaj Chrystus nie chce powiedzieć nam dokładnie tego samego? Przyszliście do mojego domu, do domu modlitwy. Czy chcecie się ze mną spotkać? Oto stół, jest gotowy. Zapraszam wszystkich. Chcecie? W czasie, gdy coraz częściej rozlega się śmiech nad rzeczami świętymi. W czasie, kiedy coraz częściej depcze się to, czego deptać nie wolno. W czasie, kiedy coraz więcej ludzi popada w obojętność wobec pięknych ideałów. Pan Bóg potrzebuje Kościoła pełnego gorliwości, miłości, gotowości do zwiastowania nadziei. Czy jesteś gotów? Pan Jezus dzisiaj chce wejść do Twojego serca. Chce zamieszkać w Twoim życiu. Nie tak dawno znalazłem w prasie informację o tym, że rząd włoski wydał na fałszywą figurę Chrystusa 3 miliony funtów. Informacja prasowa mówi, że zostało wszczęte dochodzenie po tym, jak rząd włoski zapłacił prawie 3 miliony funtów za fałszywą figurę Chrystusa na krzyżu. Autorstwo dzieła przypisywano Michałowi Aniołowi. Drewniana rzeźba została kupiona rok temu od pewnego marszanda. Przekonywał klientów, że jest to oryginał nabyty od pewnej rodziny z Florencji. Początkowo cena wynosiła aż 13 milionów funtów, jednak po negocjacjach spadła ta cena do 3 milionów. Prokuratorzy z Rzymu, którzy specjalizują się w sprawach dotyczących fałszerstw dzieł sztuki, wszczęli w tym tygodniu dochodzenie właśnie w tej sprawie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że świat, który nas otacza, jest to świat paradoksów. Czy to nie jest paradoks, że wokół nas istnieje tak wielu ludzi gotowych zapłacić potężne miliony za martwe gadżety tworzone na obraz Chrystusa, a tak niewielu jest tych, którzy są gotowi ponieść nawet niewielkie ofiary, aby dołączyć do grona Jego naśladowców. Czy w obliczu ogólnego zobojętnienia w okresie postępującej duchowej martwoty, czy nadal pragniesz wyznawać Chrystusa? Czy chcesz odważnie manifestować swoje przywiązanie do Jego nauki, Jego poleceń? Czy nosisz w swoim sercu pragnienie, aby On napełnił Twoje życie swoją obecnością? Czy jesteś gotów przyjść i zanurzyć się w Nim? O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, woła prorok Izajasz. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Waszą pracę na to, co nie nasyci. Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki. I dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Oto stół, do którego za moment wszyscy możemy przystąpić. Czy chcecie na ten Boży głos odpowiedzieć tak? Panie, czekam, jestem gotów, potrzebuję Cię i chcę doświadczyć Twojej mocy i Twojej obecności. Pan Jezus po raz kolejny pochyla się nad swoim miastem, nad swoim kościołem, nad swoim zborem, otwiera swoje dłonie i mówi: przyjdźcie, przyjdźcie, bo to dla was. 2000 lat temu stanął krzyż na Golgocie. Niechaj Pan Bóg będzie uwielbiony, niechaj pomoże nam pójść drogą, którą przygotował dla nas i dla naszego zbawienia. Amen.